Okej, słuchajcie, chciałam Was tutaj przywitać bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu, wykładzie z cyklu Pamięć Nadzieją Przyszłości. Po raz kolejny gościmy Pana Sława Dala z wykładem historycznym dotyczącym uczniów naszej szkoły. Jest to jedna kolejny wykład z cyklu, o którym powiedziałam, i jest to również cykl, który jest dofinansowany przez Urząd Miasta. Zapraszam bardzo na prelekcję.
Witam Was wszystkich tutaj na kolejnym już spotkaniu. Poprzednie było spotkanie, dotyczyło braci Galiczów, Adama i Władysława Galiczów, którzy tutaj chodzili do szkoły, tutaj zdawali maturę, a jednocześnie uczestniczyli w wielkich wydarzeniach historycznych z początku XX wieku, a takimi wydarzeniami historycznymi to właśnie była walka o niepodległość Polski w okresie I wojny światowej, czyli mamy Legiony Polskie, następnie wojna na wschodzie, wojna w obronie Lwowa, czy wojna 20 roku, a nawet takie wydarzenia jak trzecie powstanie śląskie, dosyć odległe od Zakopanego, a jednak uczniowie, i tutaj dosyć tłumnie, bo około 27, może nawet więcej, brało udział w trzecim powstaniu śląskim. Oni się po prostu włączali w to. Byli uczniami, to już nie byli absolwenci, którzy ukończyli szkołę i później brali w tych działaniach wojennych, tylko w czasie po prostu uczęszczania do tej szkoły, a potem wracali z powrotem do ławki szkolnej i zgłębiali tutaj jakieś ważne zagadnienia, które im były dane. Codziennie, znaczy jak przychodzicie do szkoły, czy wychodzicie do szkoły, to mijacie po lewej stronie taką drewnianą, dużą tablicę z napisem dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały, pamięci poległych uczniów i nauczycieli w latach 1915-20. I tutaj mamy kilka nazwisk. Wacław Kaliciński, 1920 rok, Władysław Staszel, 1920 rok, Andrzej Małkowski, 1919 rok, Mieczysław Schreiber-Łuczyński, 1920 rok i Jerzy Żuławski, 1915 rok. Chociaż Żuławski akurat nie był nauczycielem, nie był uczniem, ale był współtwórcą tej szkoły. Trzeba pamiętać, że przez pierwsze 10 lat była to prywatna szkoła. To było prywatne gimnazjum realne w Zakopanem, potem dopiero zostało upaństwowione. Natomiast Żuławski był współzałożycielem tej szkoły, wiceprezesem towarzystwa, które prowadziło tą szkołę, czyli on nadał pewien charakter tej szkoły. I dzisiaj będziemy mówili o braciach Rzepeckich. Bracia Rzepeccy, którzy tutaj uczęszczali do tej szkoły w latach 1915 aż do 1919 czy 21 roku, tak jak kończyli maturę. Wcześniej tutaj nikt nie był, oprócz pana dyrektora, chyba na wcześniejszym spotkaniu, to ja chciałem po prostu zrobić taki większy wstęp, żebyście wiedzieli, że te wydarzenia związane z braćmi Rzepeckimi to nie były jakieś wyjątkowe dla tej szkoły wydarzenia. To po prostu to byli jedni z wielu, którzy w tym uczestniczyli. I teraz tak, zaledwie po dwóch latach istnienia gimnazjum, a gimnazjum powstało, przypominam, w 1912 roku, miało wtedy tylko dwie klasy i 24 uczniów, to był początek. Gimnazjum Zakopiańskie stanęło w 1914 roku przed zadaniem przetrwania trudnego okresu wojny światowej. Nie tylko przetrwało i nieprzerwanie istniało przez całą wojnę, ale wykorzystując specyficzne warunki, w jakich znalazło się Zakopane w czasie wojny, zdołało powiększyć ilość uczniów i klas. Jednak konsekwencje wojny były dotkliwe. Do armii austriackiej, przypominam, to jest okres panowania zaboru austriackiego, zostali powołani nauczyciele. Józef Pieńkowski, Juliusz Krzyżanowski, Adam Pisz, Urban Przyprawa. Powołano również 27 uczniów i matyżystów do armii austriackiej, m.in. Klemensa Rutnickiego, późniejszego generała Wojska Polskiego, bohatera spod Monte Cassino. Jak kiedyś będziecie tam na cmentarzu pod Monte Cassino, to on tam jest pochowany. Matura 1915 rok, generał Rutnicki. Przez cały okres wojny w gimnazjum uczyli się legioniści, którzy tutaj w czasie urlopów i leczenia uzupełniali wykształcenie. Otoczeni opieką nauczycieli i szacunkiem uczniów, byli czynnikiem, który dodatkowo wzmacniał pierwiastki patriotyzmu. Wojna była okresem, w którym poczęła się realizować idea walki o niepodległą Polskę. Młodzież i nauczyciele wzięli w tym dziele czynny udział, zdawali nie tylko egzaminy szkolne, ale i egzamin obywatelski. Już na początku wojny, bo w sierpniu 1914 roku, do Legionu wstąpił Jerzy Żuławski, o którym wspomniałem wcześniej, doktor filozofii, literat. No, on był autorem powieści fantastycznej Na srebrnym globie, ona potem została nakręcona jako film fabularny. No, był dramatopisarzem, między innymi Eros i Psyche, jedno z takich najbardziej znanych dramatów, ale był również autorem chyba jednego z najpiękniejszych wierszy patriotycznych do moich synów. Kiedy on w 1914 roku opuszczał Zakopane, miał dwóch małoletnich synów i napisał taki wiersz: synkowie moi, poszedłem w bój jako wasz dziadek, a ojciec mój. To jest naprawdę niezwykły wiersz, szczególnie, że po jego śmierci urodził się jego trzeci syn, tak zwany pogrobowiec to wtedy nazywano. I można powiedzieć, że ten wiersz był takim testamentem Żuławskiego. Kiedy on pisze, że jeżeli on nie doczeka wolnej Polski, to jego synowie, jako kolejne pokolenie, podejmą tą walkę o niepodległość. No, Żuławski był i taternikiem, współzałożycielem TOPR-u, czyli Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, no i tak jak wspomniałem, wiceprezesem Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum Realnego w Zakopanem. Był redaktorem regulaminu dla gimnazjum, który nadawał szkole kierunek narodowy i obywatelski. I teraz własnym przykładem Jerzy Żuławski postanowił urzeczywistnić swoje idee. 30 kwietnia 1915 roku mianowany został podporucznikiem 2 Pułku Legionów Polskich. Zmarł 9 sierpnia, dokładnie w rok po wstąpieniu do Legionów, w szpitalu epidemicznym w Dębicy jako chory na tyfus, podśmiertnie oznaczony Krzyżem Niepodległości. I tutaj przypominam, jego nazwisko widnieje na tablicy. Również w sierpniu 1914 roku do Legionu wstąpił Andrzej Małkowski. Był nauczycielem w tej szkole w roku szkolnym 1913-14 języka angielskiego i gimnastyki. No, znany jest przede wszystkim jako twórca harcerstwa polskiego, komendant zakopiańskich drużyn skautowych. On stąd wyprowadził tzw. oddział starszych skautów z Zakopanego. Jako oficer służył i walczył w trzech armiach, walczył w Legionach Polskich, był mianowany w październiku 1914 roku podporucznikiem 1 Pułku Legionów Polskich. No, późniejsze jego losy, to znalazł się nawet w Kanadzie, tam z kolei wstąpił do armii kanadyjskiej i potem wraz z tą armią walczył we Francji przeciwko Niemcom. A potem z kolei przeszedł do armii polskiej generała Hallera, tej słynnej błękitnej armii, która walczyła we Francji przeciwko Niemcom, i tutaj już mianowany na porucznika. Zginął w 1919 roku, wysłany jako oficer, kurier z rozkazami generała Hallera z Marsylii do Odessy, do generała Żeligowskiego na Ukrainie w ciśnienie mesyńskiej. To jest między Italią a Sycylią. Jego ciała nigdy nie odnaleziono i jak jesteście na cmentarzu Zakopanem, jest tutaj jego grób, ale jest to grób symboliczny. Pochowana tam jest jego żona Olga. No i oczywiście jego nazwisko widnieje tutaj na tablicy. Natomiast do Legionów Polskich wstąpili uczniowie gimnazjum. I tutaj możemy wymienić dokładnie ich nazwiska. Jan Akszentowicz, który tutaj uczęszczał. Tutaj niedaleko na Sienkiewicza znajduje się do dnia dzisiejszego pracownia jeszcze, tam gdzie Jana Akszentowicza, potem tam Burzec, Henryk Burzec miał swoją galerię. Właśnie syn Teodora, malarza Teodora Akszentowicza. Zbigniew Bachleda-Tadziak, syn Andrzeja Bachledy-Tadziaka, współzałożyciela i prezesa Związku Górali. Zresztą ten jego ojciec, mając 54 lata, wstąpił do Legionów i w październiku 1914 roku on ginie w bitwie pod Mołotkowem w Karpatach Wschodnich. A jego syn po śmierci ojca wstępuje do Legionu. Z tym, że przeżył wojnę. No, Franciszek Świątek, niewiele wiemy o tym uczniu. Stefan Wyżykowski, syn Stanisława, poety i powieściopisarza z okresu Młodej Polski. Stanisław Żychoń, no, syn znanego lekarza w Zakopanem, doktora Józefa Żychonia. Stefan Zwoliński z kolei, syn księgarza zakopiańskiego Leonarda. Tutaj jego tablica Zwoliński znajduje się na Krupówkach, tam gdzie była dawniej kawiarnia europejska. Czy Zbigniew Rzepecki. Zbigniew Rzepecki, o którym niedługo, za chwilę będę mówił. To byli legioniści. Rzepecki wstąpił do Legionów mając 16 lat. Zakopane odzyskało niepodległość już 31 października 1918 roku, a więc wcześniej niż inne regiony kraju, jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej. Przypominam symboliczną datą odzyskania niepodległości przez Polskę, to jest 11 listopada 1918 roku. I teraz jest takie pytanie do uczniów, ale nie musicie odpowiadać. Czy ktoś wie, dlaczego jest 11 listopada? To jest symboliczna data. No, ale coś jeszcze. 11 listopada Piłsudski przejmuje w Warszawie władzę nad oddziałami polskimi, które się tam w Warszawie znajdowały. Wtedy rozbrojono okupacyjne wojska niemieckie w Warszawie i Warszawa po prostu była wolna. No to jest symbol pewien, bo ziemie polskie były wyzwalane stopniowo. No tutaj południe, Małopolska, tak jak Kraków, Zakopane, Nowy Sącz czy Tarnów, to już 31 października, a inne ziemie dopiero do Polski przyłączono w 1922 roku. Ale wracajmy do Zakopanego. I tymczasową władzę objęła Organizacja Narodowa Zakopiańska przekształcona w Radę Narodową. 2 listopada, czyli 3 dni później, 1918 roku, na Rynku, czyli to jest dzisiejszy Plac Niepodległości, tam gdzie znajduje się pomnik Grunwaldzki, prezes Rady, Stefan Żeromski, na pewno wam postać znana, którego ogłoszono prezydentem Rzeczpospolitej Zakopiańskiej, zaprzysiągł uroczyście na wierność nowemu państwu władze wojskowe i cywilne, a wśród nich pana dyrektora gimnazjum Adama Wilusza. Oni złożyli tą przysięgę łącznie z dyrektorem Stanisławem Barabaszem, z kolei on był dyrektorem Szkoły Przemysłu Drzewnego. Przypominam, państwa polskiego jeszcze nie było, ale już przysięga była złożona i tutaj przez kilkanaście lat Zakopane się samo rządziło, dopóki władze zakopiańskie nie podporządkowały się władzom w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Zresztą, jeżeli chodzi o Żeromskiego, to Żeromski bardzo dobrze znał tą szkołę zakopiańską, gimnazjum. Jego syn tutaj przez kilka lat chodził do szkoły. I jeżeli ktoś by kiedyś przeczytał taką książkę, ona teraz niedawno wyszło wznowienie tej książki, już w takich dziełach zebranych Żeromskiego z krytycznym opisem o Adamie Żeromskim wspomnienia, gdzie on opisuje i tą szkołę, opisuje nauczycieli, opisuje uczniów, a nawet niektóre egzemplarze tej książki, a pierwsze wydanie wyszło w 50 egzemplarzach, gdzie autor własnoręcznie wklejał fotografie i nie było to w obrocie handlowym, tylko wręczał przyjaciołom Adasia, syna, który zmarł na Gruźlicze, są autografy dla nauczycieli, między innymi pana Millera, który który tutaj w tej szkole uczył. No i jeszcze jest takie inne opowiadanie Żeromskiego, Złe spojrzenie. To jest jak gdyby druga część o Adamie Żeromskim, wspomnienia. I to dotyczy ucznia tego gimnazjum, Tadziokun, który chodził tutaj do szkoły, był skautem, no wyróżniający się, wzorowy uczeń, od razu odpowiem. I on w 1919 roku po raz pierwszy wybrał się w Tatry. Wcześniej nie mógł, bo mu rodzice zabraniali. I on zginął w czasie tej wyprawy. I potem na tle tego autentycznego wydarzenia Żeromski napisał to Złe spojrzenie. Kiedy on już nie miał syna i on wcześniej obserwował tego Tadziokuna, którego widział z rodzicami, tak zazdrościł rodzicom, że oni mają tego syna, on nie ma. I jak gdyby to złe spojrzenie spowodowało tą śmierć. Mogiła Tadziokuna znajduje się tutaj na nowym cmentarzu. Można ją czasami odwiedzić. I teraz tak. Komisja Szkolna Rady Narodowej uchwaliła usunięcie portretów cesarza ze szkół i zastąpienie ich godłem Polski. Wcześniej wisał portret cesarza Franciszka Józefa, a po 1916 roku nowego cesarza Karola I. Portrety usunięto i w to miejsce wprowadzono godło Polski oraz portrety królów i bohaterów narodowych, tak, Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski. No i jednocześnie usunięto lekcje historii Austrii. Nie uczono się historii Polski, tylko uczono się historii Austrii, a w zasadzie historii Habsburgu, czyli dynastii panującej. W listopadzie, zamiast obchodzić rocznicę śmierci cesarza Franciszka II, a było takie wcześniej polecenie, zalecano uczcić rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Zakończenie I wojny światowej, odzyskanie niepodległości nie oznaczało zaprzestania działań wojennych. Do Zakopanego docierały wiadomości o walkach polsko-ukraińskich, jakie wybuchły w Galicji Wschodniej. No to w historii na pewno znacie obrona Lwowa od 1 listopada 1918 roku. I tutaj na Podhalu zaczęto formować polskie jednostki wojskowe w Nowym Targu. Pułkownik jeszcze wtedy Andrzej Galicza właśnie tworzy pułki strzelców podhalańskich i pierwsze 7 kompanii, które zostały tutaj sformowane, natychmiast wysłano na odsiecz Lwowa. One nawet nie przeszły większego przeszkolenia wojskowego i wśród nich znaleźli się właśnie ochotnicy uczniowie Zakopiańskiego Gimnazjum. Do Wojska Polskiego wstępują jako ochotnicy uczniowie gimnazjum. Przypominam, jest to listopad 1918 roku. Władysław Galicza, uczeń klasy piątej, Wacław Kaliciński, uczeń klasy piątej, Eugeniusz Turyma, uczeń klasy piątej, zresztą syn, tak na marginesie, żandarma austriackiego, Jerzy Rzepecki, czyli już teraz pojawia jego młodszy brat Jerzy Rzepecki i Zbigniew Rzepecki. Walczą na terenie Galicji Wschodniej. Po zakończeniu wojny polsko-ukraińskiej zostają na wiosnę 1919 roku jako małoletni zwolnieni z wojska. Wracają do Zakopanego, kontynuują naukę, kończąc szkolne z wynikiem pomyślnym. Z powrotem przychodzili tutaj do ławek, zasiadali, też przeżyli różne wydarzenia, niektórzy już byli odznaczeni. Tutaj chciałem tylko wyjaśnić jedną sprawę, bo ja tutaj mówię klasa piąta, szósta, to dla was to jakaś podstawówka. Trzeba pamiętać, że dawniej był inny system organizacji szkolnictwa. Były szkoły ludowe od 1 do 4 klasy. W miastach to były tak zwane szkoły wydziałowe, na wsi przeważnie jednoklasowe, dlatego trzeba było kontynuować naukę w mieście, nawet na poziomie ludowym czy podstawowym, a gimnazja były 8-letnie, czyli cały cykl był 12 lat, tak jak i dzisiaj. Czyli tak jak wy zaczynacie klasę, to mniej więcej dawniej to była 6., 7., 8. klasa, czyli dzisiejsza 1., 2. liceum. Czyli ci uczniowie 5., 6. klasy, no to te klasy to mieli 15-16 lat, kiedy do tego wojska wstępowali. Oczywiście jako szeregowcy, bez żadnej taryfy ulgowej. Oczywiście na lekcjach języka polskiego czy historii można było sporo tutaj się uczyć o patriotyzmie, a szczególnie o okres romantyzmu, poświęcenia się i tak dalej, ale jak się szkoda wojnę, to, to troszeczkę rzeczywistość wyglądała i całkiem inaczej. Ale to jeszcze nie koniec jest działań wojennych, dlatego że w 1920 roku wybuchła wojna z Rosją bolszewicka, wojna 1920 roku. I tutaj już nie walczono o granice, tak jak w wojnie z Ukraińcami, ale już tutaj walczono przede wszystkim o niepodległość Polski, kiedy Armia Czerwona parła na Warszawę. A więc wojna z Rosją bolszewicką w 1920 roku i bezpośrednie zagrożenie niepodległości Polski zaznaczyły się w gimnazjum organizowaniem wieczorków i Akademii Patriotycznej. No tak jak w szkole. Ale to nie wszystko. Do Wojska Polskiego ochotniczo wstąpili nauczyciele Jerzy Bielawa, znacie tą postać, i Mieczysław Schreiber-Łuczyński. I ten właśnie Mieczysław Schreiber-Łuczyński jako oficer Wojska Polskiego, dowódca kompanii, zginął w 1920 roku w bitwie pod Krasnym, to jest niedaleko Lwowa. Pochowany został na cmentarzu Łyczakowskim. I jak tutaj niedawno widziałem, że stowarzyszenie odwiedziło cmentarz i tam grób przede wszystkim patrona Oswalda Balcera, on jest bardzo blisko wejścia, natomiast wyżej znajduje się grób nauczyciela Mieczysława właśnie Schreibera-Łuczyńskiego. To była niezwykła postać, bardzo ciekawa. Mimo że on był nauczycielem, on uczył języka niemieckiego, ale też chemii. A oprócz tego w chwilach wolnych zajmował się literaturą. Napisał powieść fantastyczną Obłęd, która wprawdzie wyszła po jego śmierci w 1922 roku. Jest autorem podręcznika stolarstwa i inkrustacji. Wyszły cztery wydania. W 2000 roku czwarte wydanie tego podręcznika. No i jest autorem takiej książki bardzo ważnej dla harcerzy, tutaj z doktorem Piaseckim, Harce Młodzieży Polskiej w 1912 roku. Oprócz tego pisał jakieś artykuły o twórczości Fredry i innych wielkich naszych pisarzy. On jest tutaj umieszczony, jak wspomniałem, na tablicy. No natomiast do Wojska Polskiego wstąpili uczniowie. I tutaj wymieniam. Stanisław Łebkowski, klasa trzecia. Eugeniusz Nieryklewski, klasa czwarta. Władysław Cielecki, klasa czwarta. Władysław Galicza, klasa szósta. Wacław Kaliciński, klasa szósta. I to nazwisko Kalicińskiego znajduje się na tablicy. To jest jeden z dwóch uczniów, którzy tutaj zginęli w tych walkach pod Dydiatynem 10 września 1920 roku. Bardzo często walka pod Dydiatynem określana była jako polskie Termopile, dlatego że tam całą tą baterię artylerii, których służył Wacław Kaliciński, po prostu Armia Czerwona wybiła praktycznie co do jednego. Wacław Kaliciński pośmiertnie został oznaczony virtuti militari. I obok jest, i zginął również inny uczeń, Władysław Staszel. Władysław Staszel był synem nauczyciela szkoły, Walentego Staszela, szkoły ludowej. On zmarł 11 października 1920 roku w szpitalu we Lwowie, wcześniej był ranny, też pochowany na cmentarzu w Łyczakowie, chociaż jego mogiła się nie zachowała. No, Jerzy Rzepecki, klasa siódma, Jan Wójcicki, klasa szósta, Eugeniusz Turyma, klasa szósta, Stanisław Grabowski, klasa siódma. To byli ci uczniowie, którzy w 1920 roku uczęszczali tutaj do szkoły, a oprócz tego w Wojsku Polskim służyli i walczyli absolwenci, jak Zbigniew Bachleda-Tadziak, Zbigniew Rzepecki, matura w 1919 roku, Stanisław Rzekon, Stanisław Osiecki, Stanisław Piasecki, matura w 1917 roku. Jesienią 1920 roku wracają do Zakopanego, kontynuują naukę w gimnazjum. I to jeszcze nie jest koniec tych wszystkich walk. W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie. Wiadomość ta prawie natychmiast przedostała się do Zakopanego, gdzie zorganizowano wiece w obronie Górnego Śląska. Na wieczór zorganizowanym przez Związek Górali w niedzielę 8 maja po sumie, przeważnie takie zebrania tu się wieczór organizowało po sumie, przed kościołem jednomyślnie poparto akcję werbowania ochotników do walki o Górny Śląsk. Natychmiast otwarto w lokalu Związku Górali biuro werbunkowe, gdzie zgłosiło się pierwszych 29 ochotników. Jeszcze tego samego dnia ochotnicy wyjechali do Nowego Targu. Tutaj otrzymali karabiny i amunicję. Dowództwo nad zakopiańskim oddziałem ochotników objął porucznik Jerzy Lgocki. Po przekroczeniu granicy Śląska oddział zameldował się w komendzie powstańczej w Szopienicach. Kilka dni później dołączyła do nich druga grupa ochotników z Zakopanego. Niemal cała grupa zakopiańska weszła w skład drugiej baterii należącej do 1. Dywizjonu Artylerii Górnośląskiej Wojsk Powstańczych, grupie operacyjnej SU, taka długa nazwa. Szlak bojowy rozpoczęli w miejscowości Ujazd, walczyli pod Lichinią, Sławęcinami i pod Górą Świętej Anny. Tam były najcięższe walki, zresztą tam jest takie na Górze Świętej Anny mauzoleum poświęcone powstańcom śląskim. Walkę zakończyli w Rudzie Śląskiej. Zdemobilizowani zostali w dniu 2 lipca 1921 roku we dworach koło Oświęcimia. Po dwóch dniach, 4 lipca, cała grupa powróciła do Zakopanego. Nikt z tej grupy nie zginął. I tutaj wymienię teraz ochotników, tych, którzy walczyli w Powstaniu Śląskim, uczniów naszego gimnazjum. W dniu 8 maja zgłosili się Władysław Cielecki, klasa 5, Jan Krojc, klasa 5, Stefan Makowski, klasa 7, Jerzy Rzepecki, klasa 8, Władysław Żeleński, klasa 6. Władysław Żeleński, znaczy Stanisław Żeleński to był syn Boja Żeleńskiego, że tak jest. W drugiej grupie wyjechali z Zakopanego na Śląsk. Stanisław Chramiec, klasa 8, Wiktor Czarnowski, klasa 6, Eugeniusz Nierklewski, klasa 6, Stanisław Sikorski, klasa 7, Roman Walczak, syn z kolei innego nauczyciela Walczaka z klasy 8, Wojciech Zaleski, klasa 6. Wszyscy maturzyści po powrocie, znaczy wszyscy ci, którzy byli w 8 klasie, zdali maturę, a pozostali uczniowie przeszli do następnej klasy. W walkach o Śląsk brali udział również Stanisław Piasecki, uczestnik dwóch powstań śląskich, i Zbigniew Rzepecki, uczestnik akcji plebiscystowej na Górnym Śląsku, następnie trzeciego powstania śląskiego. I tutaj mamy, tak w skrócie można powiedzieć, opis, w jaki sposób uczniowie uczestniczyli w tych wielkich wydarzeniach, które potem znalazły się na stronach podręcznika szkolnego. No i teraz chciałem przystąpić już tutaj do braci Rzepeckich, Zbigniew Joachim Rzepecki. On się urodził w 1901 roku w Lubaczowie, to jest tam na wschodzie. Ojciec był urzędnikiem kolejowym we Lwowie. No i miał brata Jerzego, o którym za chwilę będę mówił. Początkowo uczył się w gimnazjum realnym we Lwowie, klasa 1-3, potem w gimnazjum w Wiedniu, dlatego że kiedy wojska rosyjskie w 1914 roku uderzyły na Austrię, to zajęły Lwów i znaczna część Polaków uciekała z tego Lwowa. Niektórzy zatrzymywali się w Zakopanem, inni w Wiedniu, potem dopiero przyjeżdżali do Zakopanego i stąd tak tutaj dużo w Zakopanem było tych uchodźców z kresu wschodu. Następnie uczył się w gimnazjum realnym Zakopanem od roku szkolnego 1915-16, czyli klasa 5, aż do klasy 7 do 18 roku. Maturę zdał, czyli tak zwaną wojenną, 21 lutego 1919 roku w gimnazjum zakopiańskim. W latach 1911-22 działał w skautingu. Przez cały okres nauki w gimnazjum należał do pierwszej drużyny skautów imienia księcia Józefa Poniatowskiego. W roku szkolnym 1917-18 był zastępcą drużynowego, czyli przybocznym, a w 1918 sprawował funkcję drużynowego. Trzeba tutaj podkreślić, że wielką taką rolę tutaj w zakopiańskim gimnazjum odegrała właśnie drużyny skautowe. One nadawały właśnie ten niepodległościowy charakter. I te nazwiska, które ja czytałem wcześniej, to w większości oni należeli do skautingu. Oni byli tą taką grupą przewodu. I za nimi po prostu szli inni. Na przykład Stanisław Żychoń, wspominając po latach, lata szkolne, to jak wspominał 1920 rok, to mówił, że niewielu chłopców w 1920 roku pozostało w mundurkach szkolnych, bo dawniej wszyscy uczniowie chodzili w takich specjalnych mundurkach, jakby takie garniturka. Większość miała po prostu mundury wojskowe. I teraz tak, w czasie I wojny światowej, będąc uczniem klasy szóstej, w styczniu 1917 roku uciekł z domu i po prostu zgłosił się do Legionu. Służył w 3 kompanii 2 pułku piechoty Legionów Polskich aż do sierpnia 1917 roku. Jego rozpaczona matka, która tutaj na Nowotarskiej zresztą mieszkała, prowadziła pensjonat, pisała listy do dowództwa Legionów, żeby zwolnić tego syna, no bo przecież on ma 16 lat. I w Centralnym Archiwum Wojskowym te listy po prostu się zachowały. Może jak się czyta, to, no to właśnie sobie można wyobrazić, co czuli rodzice tych dzieci, bo to były w końcu dzieci, którzy tam na tym froncie walczyli, a codziennie z frontu przychodziły wiadomości, kto zginął, kto jest ranny, kto jest kaleką, kto się dostał do niewoli. No i w końcu go jako małoletniego z tych legionów w sierpniu 1917 roku zwolniono. Tak.
Jak chcę tak wyobrazić.
No, dalej. Po odzyskaniu, ale to nie wszystko. Po odzyskaniu niepodległości jako ochotnik zgłosił się do Wojska Polskiego. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej od 4 listopada 1918 roku do 23 sierpnia 1919 roku jako kanonier w pociągu pancernym numer 5 odsiecz 1. Brał udział w odsieczy Przemyśla i Lwowa. W trakcie walk został lekko ranny. Od 1 czerwca do 12 sierpnia 1920 roku brał udział w pracach plebiscytowych na Górnym Śląsku. Od 10 lipca do 12 sierpnia 1920 roku był adiutantem 8 okręgu przy dowództwie naczelnym Polskiej Organizacji Wojskowej. Następnie do 15 marca 1921 roku służył w 8 baterii 205 Ochotniczego Pułku Artylerii Polowej w wojnie z Rosją Bolszewicką. Zwolniony z wojska w stopniu kaprala rezerwy dopiero w 1921 roku. Ale nauki, tutaj dla uczniów informacja, nie zaniedbywał. Oczywiście maturę zdał w 1919 roku. Natomiast od półrocza zimowego 1919-20 studiował na Wydziale Architektonicznym Politechniki Lwowskiej. Dyplom inżyniera architektury z wynikiem bardzo dobrym uzyskał 4 czerwca 1924 roku. W latach 1924-29 pracował na Wydziale Architektonicznym, tak to się nazywało, Politechniki Lwowskiej, m.in. jako asystent docentury rysunków architektonicznych oraz starszy asystent katedry rysunków zdobniczych. W latach 1924-29 redagował czasopismo Zeszyty Architektoniczne. Natomiast w latach 1926-27 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika Życie Technickie. Kolejno pracował w Gdyni, w Katowicach. Po wojnie w latach 1945-46 przebywał w Tarnowie, a następnie w Katowicach. Projektował i zrealizował wiele budowli, m.in. Dom Powstańca Śląskiego w Katowicach, Kościół Miłosierdzia Bożego w Rzepielniku Stróżewskim, to są lata 1947-49, no i żeby było ładnie, Pałac Kultury w Dąbrowie Górniczej 1951 aż do 1958 roku. Wraz z bratem Jerzym należał w latach 20. XX wieku do grupy najlepszych taterników, a więc nie tylko wojna, no i praca zawodowa, ale również tutaj, no to co w Zakopanem jak gdyby dla niektórych przynajmniej było oczywiste, Tatry. Ja tutaj sobie wynotowałem tak króciutko taką informację o ich działalności taternickiej braci Rzepeckich, zaraz żeby się tylko sobie nie pogubił. To jest w takiej książce z dziejów taternictwa Bolesława Kwaśnickiego. Wkrótce po Sokołowskich zaczynają pokonywać najtrudniejsze drogi w Tatrach bracia Zbigniew i Jerzy Rzepeccy. Jako młodzi chłopcy poznali dobrze Tatry w latach 1915-18. Potem zaczęli się wspinać. W 1924 roku przechodzą południową ścianę zamarłej Turni, a wraz z Adamem Sokołowskim i Stefanem Makowskim południową ścianę Batyżowieckiego Szczytu, to było drugie przejście, oraz południową ścianę Małego Lodowego Szczytu. W tymże roku bracia Rzepeccy zaczynają rozwiązywać poważne problemy, ale problemy taternickie, przechodząc trudną 4,5-godzinną drogą lewą część północnej ściany ramienia Krywania w Niewcyrskiej Polanki. W kwietniu 1926 roku Jerzy i Zbigniew Rzepeccy weszli na Chrubą Turnię. Było to drugie zimowe wejście w Tatra. Zmarł w 1972 roku na serce na Polance pod Wołoszynem w Tatra w czasie samotnej wędrówki po Tatra. Ale jego zwłoki odnaleziono dopiero rok później. Przypadkiem 13 sierpnia 1973 roku i tą datę uznano jako oficjalną datę śmierci. I dlatego on ma jak gdyby dwie daty. Zginął w 72 roku w Tatrach, odnaleziono go w 73, ale przepis jest taki, że ustala się datę śmierci w chwili odnalezienia zwłok, czy tego, co zostało. I pochowany tutaj Zbigniew Rzepecki jest na nowym cmentarzu, w tej nowszej części, czyli jak się wchodzi, to po prawej stronie. Jego brat Zbigniew Rzepecki urodził się w 1902 roku. W roku 1913-14 uczył się we Lwowie, no a potem, tak jak brat, 1915 aż do 1921 roku w prywatnym gimnazjum realnym w Zakopanem, czyli od 4 do 8 klasy, maturę zdał 11 marca 1922 roku w gimnazjum zakopiańskim. Podobnie jak brat, przez cały okres nauki w gimnazjum należał do pierwszej drużyny harcerzy imienia księcia Józefa Poniatowskiego, był drużynowym, a następnie sprawował funkcję przybocznego, ci bracia się tak wymieniają czasami. W latach 1918-21 czterokrotnie ochotniczo zgłaszał się do Wojska Polskiego. 13 listopada 1918 roku wstąpił do pułku artylerii ciężkiej w Krakowie, dwa dni później wyruszył jako kanonier pociągu pancernego numer 5 odsiecz na front ukraiński. Walczył do 10 lutego 1919 roku, a następnie jako małoletni zwolniony z wojska. 4 miesiące później, 15 czerwca 1919 roku, zgłosił się do pierwszej kompanii grupy harcerskiej 2 Dywizji Legionu. Walczył na froncie z kolei litewsko-białoruskim. We wrześniu 1919 roku zostaje mianowany plutonowym. Po zakończeniu walk zostaje 15 listopada 1919 roku ponownie jako małoletni zwolniony z wojska. W czasie wojny polsko-bolszewickiej i bezpośredniego zagrożenia niepodległości wstąpił 16 lipca 1920 roku do 6 baterii 1 pułku artylerii górskiej w Nowym. Walczył o broni Warszawy, tak zwana Grupa Miłosna, i na froncie wołyńskim, to jest na linii Stanisław Zasła, jako dowódca plutonu telefonicznego. Zwolniony z wojska 27 października 1920 roku. Po raz czwarty zgłasza się do wojska 9 maja 1921 roku. Walczył w 3. Powstaniu Śląskim w 2. Baterii 1. Dywizjonu Artylerii. Był tam dowódcą wywiadu aż do rozwiązania tej baterii. Przez cały ten czas uzupełniał wykształcenie w gimnazjum, no i bez problemu przechodził z klasy do klasy. Był oficerem rezerwy Wojska Polskiego, najpierw podporucznikiem rezerwy, a następnie w 1939 roku w marcu mianowany porucznikiem z przydziałem do 2. Pułku Strzelców Podhalańskich. Studiował na Wydziale Architektonicznym, podobnie jak jego brat, we Lwowie, bo trzeba pamiętać, że przed I wojną światową czy w okresie II Rzeczpospolitej, to taką na najlepszą uczelnią techniczną to była Politechnika Lwowska. No, kiedy Lwów Polska utraciła, to ta Politechnika z Lwowa została przeniesiona do Gliwic i ona kontynuuje te tradycje. A więc uzyskał dyplom inżyniera architektury w 1933 roku. W roku akademickim 1933-34 był młodszym asystentem na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. Następnie pracował jako urzędnik kontraktowy w Zarządzie Miejskim we Lwowie. W czasie II wojny światowej był w Armii Podziemnej. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu. Pracował przy odbudowie zabytkowych obiektów na Dolnym Śląsku. Zmarł w 1978 roku we Wrocławiu. Tam jest pochowany, odznaczony medalem za wojnę 1918-21, Krzyżem Obrony Lwowa, Gwiazdą Przemyśla Orlęta, odznaką honorową drugiej baterii i Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi. No, tu macie taki modelowy, można powiedzieć, życiorys. Zorowi uczniowie, prawda, gimnazjum, matura, studenci, bo przecież jeszcze przez jakiś czas pracowali na swojej uczelni jako asystenci, mają duży dorobek jako architekci, no i oczywiście tutaj olbrzymie zasługi w dziele walki o niepodległość, no i jeszcze zapisani są złotymi głoskami w dziejach taternictwa tutaj naszego pod Giemontem. To są takie przykłady tej naszej wielkiej historii narodowej. Przyczynki do tej historii narodowej, które jak gdyby można powiedzieć tutaj w archiwach liceum, czy na tych książkach rocznicowych można to wszystko znać. Jeżeli mamy jeszcze tylko chwilę czasu, ponieważ zawsze jest większość dziewcząt, tak jak było poprzednio, to chciałem przedstawić jedną dziewczynę, która przeszła też do historii i nazywała się Anna Maria Kotarbińska. Anna Maria Kotarbińska, to są późniejsze wydarzenia, ona jest tego rocznika Kolumbu, czyli urodzona w 1920 roku. Maturę zdała w 1939. To jest ten rocznik, który zdaje maturę w 1939 w czerwcu. No, mamy wakacje, a po wakacjach jest wojna. No i potem ta straszliwa okupacja. Anna Maria Kotarbińska urodziła się w 1920 roku w Warszawie. Była córką Janusza Kotarbińskiego. Janusz Kotarbiński to był znany artysta, malarz w Zakopanem. Malował pejzaże. No, kto ich nie oglądał jego obrazków, może się przejść do kościoła Najświętszej Rodziny, a także chyba Bazylika Najświętszej Rodziny, i polichromia, która jest w tym kościele, wykonana została przez Janusza Kotarbińskiego. On też był poetą, wydał własnym nakładem triolety, taki zbiór wierszyków. A więc Janusz Kotarbiński był artystą, malarzem, literatem, służył również w Legionach. Miała brata Przemysława, taternika, alpinisty, który w czasie wojny służył w dywizji pancernej generała Maczka na Zachodzie w stopniu podporucznika. Zginął, ale już po wojnie w Alpach, jako po prostu alpinista. Także to wielka tragedia, bo również pani Anna Maria zginęła z kolei w czasie wojny. Dzieciństwo i młodość spędziła w Zakopanem. Mieszkała z rodzicami w niewielkiej willi Halma. To jest przy bocznej uliczce Skibówek, to była ulica Kościeliska nad Potokiem 1, obecnie Wojciecha Brzegi. To zaraz za tym domem, gdzie Brzega mieszkał. W latach 1931-39 uczyła się w prywatnym gimnazjum koedukacyjnym imienia błogosławionego Władysława Zgielniowa w Zakopanem. Ciekawe, czy ktoś z was wie, kto to był ten błogosławiony Władysław Zgielniowa, bo to chyba jedynie w Zakopanem była szkoła, która nosiła jego imię. Dlaczego taka szkoła tutaj istniała? Dlatego, że pierwotnie jak była prywatne gimnazjum, to było koedukacyjne, ale to było wyjątkowe. Kiedy upaństwowiono gimnazjum, gimnazja były męskie i dziewczęta nie miały gdzie się uczyć i wtedy założono prywatną właśnie taką szkołę, gimnazjum, i tam to ona już była koedukacyjna i tam większość dziewcząt chodziła. Także większość maturzystek przedwojennych to jest po Szarotce. Ta szkoła się mieściła tutaj, gdzie obecnie znajdują się budynki straży pożarnej. A więc ukończyła liceum typu humanistycznego. Egzamin dojrzałości typu humanistycznego zdała 25 maja 1939 roku. Następnie zapisała się do warszawskiej szkoły pielęgniarek, którą ukończyła w czasie okupacji jako pielęgniarka dyplomowana. W czasie okupacji mieszkała w Warszawie. W konspiracji działała od lutego 1941 roku. Jako Regina, jako pseudonim, pełniła funkcję kolporterki i łączniczki w Baszcie. Pierwotnie to był batalion sztabowy, później pułków w dyspozycji kwatery głównej oddziału 5. Komendy Głównej Armii Krajowej. Przeszła szkolenie ogólnowojskowe. W latach 1942-44 była łączniczką dowódcy batalionu Karpaty wchodzącego w skład pułku Armii Krajowej Baszta. Była także łączniczką szkoły podchorążych i szkoły niższych dowódców pułku Baszta. Przenosiła i odnosiła broń, instrukcje szkoleniowe i inne pomoce naukowe. Prowadziła także kursy sanitarne i szkolenia wojskowe. To była bardzo trudna funkcja, szczególnie przenoszenie broni. Były łapanki, rewizje i tak dalej. Jak były różne akcje wojskowe, to chłopcy, którzy wykonywali te akcje, oni na tą akcję nie szli z broni. No, żeby nie zostać chwytani. Broń nosiły dziewczęta. I one przynosiły tutaj na punkt, gdzie miała być ta akcja gdzieś w pobliżu, w torebkach czy gdzieś, tą broń, wręczały pistolety, wykonywali akcję, potem dziewczęta odbierały broń i oddawały w tych skrytkach, które były wtedy w Armii Krajowej. No i zapłaciła za tą oczywiście najwyższą cenę. Dnia 10 kwietnia 1944 roku została aresztowana w Warszawie na rogu Nowego Światu i Alei Jerozolimskiej. W czasie rewizji znaleziono przy niej broń. To już nie było jak się wyprzeć tego wszystkiego, ktoś miał broń. Przesłuchiwana i torturowana przez gestapo na Szucha, tam gdzie się znajdowała główna siedziba gestapo, przewieziona została na Pawiak, główne więzienie z kolei w Warszawie, z połamanymi żebrami. Niczego nie ujawniła. 2 maja 1944 roku została na noszach wyniesiona na egzekucję i rozstrzelana wraz z 22 kobietami w ruinach getta. Bo jak już Niemcy wiedzieli, że już nie wydobędą nic, to po prostu jej rozstrzeliwano tam. Nie wiadomo, gdzie jest pochowana. Nigdy jej ciała nie odnaleziono, bo Niemcy tutaj palili to, w takich stosach właśnie w tych ruinach getta, bo to już było po upadku powstania getta warszawskiego. Awansowana została do stopnia podporucznika Armii Krajowej. Rozkazem dowództwa Armii Krajowej z 2 października 1944 roku została odznaczona pośmiertnie Krzyżem Orderu Virtuti Militari 5 klasy. Nadanie to zostało zweryfikowane przez kapitułę londyńską. Oznaczona została także Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. To też jest taki jeden z przykładów losów polskich z okresu z kolei II wojny światowej. Ta postać tu zakopana w ogóle nie jest znana. Nigdzie nie istnieje. No, można by się zastanowić, czy na grobie jej ojca, a jest tutaj grób jej ojca, Janusza Kotarbińskiego, nie powinna być taka mała tabliczka, że to jest grób symboliczny właśnie tej postaci. Jedna z niej, to jest jedyna zakopianka, która otrzymała Virtuti Militari. Nawet że przecież Zdrawko raczej walczył wtedy bezpośrednio walkę, prawda? One wpełniają funkcję pomocnicze. To ja dziękuję. Dziękuję również, że jakoś wysłuchaliście mnie, mimo że mnóstwo tutaj już to było.
Ogromną dawkę historii i za przedstawienie nam takich wzorów chyba nie do doścignienia i obyśmy nie musieli się sprawdzać jako uczniowie, jako obywatele w takich momentach historii Polski. Bardzo dziękujemy za
to. Ja dziękuję. A was z kolei jeszcze na prezentację chyba zdanie namawiam. Po z kolei prawej stronie, jak się chodzi do szkoły, no, znajduje się taka tablica już nadwyrężona mocno czasem, bo jest chyba z 92 roku, tych uczniów, którzy w czasie II wojny światowej zginęli. I warto byłoby opracowywać ich życiorysy. Ja myślę, że powinien kiedyś powstać taki może czy w ramach projektu, czy cokolwiek innego, projekty są modne obecnie, żeby szukać, szczególnie, że to są późniejsze czasy, więc wielu z nich ma tutaj rodziny i można to opracować i można to potem udostępniać. Jeżeli już nie drukiem, jest strona internetowa i tutaj na pewno stowarzyszenie absolwentów by udzieliło, żeby takie biogramy tam się znalazły. Dziękuję, można już wychodzić.
jest jakoś, który tutaj wiele lat był, to jest też jakaś rodzina?
Nie, to nie jest rodzina.
Nie, bo byłam ciekawa.
Nie, ja pierwszy raz jak szukałem, jak się dowiedziałem o tym Rzepeckim, to myślałem, że to jest rodzina Wita Rzepeckiego.
Nie, nie.
Wita, pana poczęta, Wita. Tak, także to nie. Ale to tak, tak bracia mówię, no, tak jak wcześniej mówiłem o granicę, to rodzinnie jakoś.
Ja byłam też za granicą wtedy, jak pan był przedmiotem. Ale są nagrane, także już teraz mamy...
No, to, nie, no to jest w tych opracowaniach, tylko to się, w opracowaniach jest troszeczkę inaczej, inaczej to jak się słucha, ja myślę, że...
A jeszcze teraz inaczej, jak ja przyjechałam stamtąd, to zawsze tak. Chciałam tam pójść i nie byłam tam na tych, ani we Lwowie, gdzieś, nie. Się zupełnie też inaczej słucha tego wszystkiego. Ale bardzo było ciekawe dla mnie, naprawdę.
No, jak się jest, ogląda się właśnie tą kwaterę tych obrońców Lwowa, no to trzeba pamiętać, że ich kolega nie stoi. Oni nie musieli was. Chodzi o szkołę, nie mogą. Ale jeden to tej walki poszli. No, teraz nie ma takiej potrzeby.
Nie było
najpierw. Może się jak gdyby swoją działalność kierować inny. Inaczej.
No,